Witam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Niepokalanów. Dzisiaj razem ze mną po drugiej stronie pani Katarzyna Kasprzyk. Witam serdecznie pani Kasiu. Szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże, witam wszystkich.
Będziemy rozmawiały o książce Autobiografia Błogosławiona Matka Maria Teresa od świętego Józefa, czyli będziemy rozmawiały o autobiografii Błogosławionej Matki Marii Teresy od świętego Józefa. Pani jest tłumaczką tej książki, która ukazała się nakładem wydawnictwa Agape i w jakiś sposób też inspiratorką tej naszej rozmowy. Pamiętam, kiedy mówiła mi pani o tej książce, napisała mi pani taką informację, że Matka Maria Teresa od świętego Józefa zasługuje na to. No i rzeczywiście po lekturze tej książki stwierdziłam, że tak faktycznie jest, czyli można powiedzieć, że w jakiś sposób zauroczyła się pani tą postacią.
Oj, bardzo, bardzo poruszyła mnie z kilku powodów. Znaczy myślę, że przede wszystkim wpisała się gdzieś w jakąś osobistą drogę rozeznawania powołania przeze mnie. I gdzieś był taki moment, kiedy ją poznałam. Oczywiście już jakby w takim kontakcie z jej duchowymi córkami i miałam też możliwość bycia przy jej grobie. Właśnie kiedy towarzyszyła mi przez jakiś tam czas rozeznawania, a później właśnie wróciła jej osoba przez właśnie książkę, którą ofiarowały mi siostry.
Kim była błogosławiona Matka Maria Teresa od świętego Józefa? Bo żeby zrozumieć, dlaczego zasługuje na to, by o niej pamiętać, dlaczego zasługuje na to, by sięgnąć po tę autobiografię, to warto też zrozumieć, jak wyglądało jej życie, kim była i jak to wszystko się zaczęło.
Jak najbardziej. Myślę, że pierwsza rzecz, taka zupełnie ogólna, myślę, że nie ma zbyt wielu błogosławionych i świętych, którzy spisali własną autobiografię. Wydaje mi się, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że więcej będzie takich przykładów w historii Kościoła, kiedy już jakby duchowi spadkobiercy spisywali dzieje założyciela czy fundatora. W tym przypadku współsiostry jakby zainicjowały to, żeby Matka Maria Teresa jakby spisała może nawet bardziej dzieje zgromadzenia, przynajmniej ona to tak gdzieś ujęła we wprowadzeniu właśnie do tej swojej autobiografii. Dlaczego warto? Nie chcę odkrywać wszystkich kart, bo na pewno chcę zachęcić słuchaczy do tego, żeby po książkę sięgnęli. Ja powiem tak, absolutnie najważniejszą chyba informacją jest to, że jest to kobieta wywodząca się z rodziny luterańskiej, od dziada, pradziada wręcz, luteranów pastorów. I to takich pastorów, którzy zapisali się wyraźnymi literami w historii II Rzeszy Niemieckiej w czasach właśnie XIX wieku, kiedy były różne tam zawirowania w historii kościoła luterańskiego, wchodziła Unia z kościołem kalwińskim i na tej jakby płaszczyźnie rozgrywały się takie przepychanki między władzą królewską, która de facto narzucała pewne standardy, jeśli chodzi o liturgię i rozumienie teologiczne w ogóle. No a ludem Bożym, który się buntował, sprzeciwiał, dyskutował i pastorami, którzy gdzieś byli na pierwszym froncie właśnie tej przepychanki, można powiedzieć. I właśnie jej dziadkowie, jej ojciec, to byli właśnie tacy ludzie, którzy jakby rozgrywali te różne sytuacje w tym kościele luterańskim, też decydując o tym, w którym kierunku dany odłam pójdzie. I ona w tym wszystkim, która zachowuje, myślę, że też Bóg dał jej taki charakter bardzo mocny. Myślę sobie, że była chyba troszeczkę introwertyczką. I ona kształtuje gdzieś własną duchowość, można powiedzieć, która potem jak zbliża się czy przygląda się Kościołowi katolickiemu, to jakiś ksiądz w rozmowie z nią mówi: nie wiem, co pani wyznaje, ale to, co pani mówi o swoich przekonaniach, bardzo współgra z doktryną katolicką. No i tak się dzieje, że ona przychodzi do Kościoła katolickiego, wiedząc, dlaczego tego chce. Wielka tajemnica, wielka tajemnica.
Tak, wielka tajemnica, bo ona w zasadzie tak od dziecka wykazywała się taką katolicką intuicją, można powiedzieć.
Tak, zdecydowanie.
Była ewidentnie prowadzona, ale też chyba ważne jest to, ona kładzie na to nacisk. Ona czytała Pismo Święte i chyba od 22 roku życia, jak sama pisze, każdego dnia godzinę przeznaczała na lekturę Pisma Świętego i to oznacza, że po prostu Chrystus ją prowadził.
Zdecydowanie tak. Ona miała już w dzieciństwie jakimś takim dosyć wczesnym, nie wiem, czy w okolicach 7 czy 10 lat, gdzie czytując już właśnie Pismo Święte, zadaje ojcu pastorowi bardzo konkretne pytania i to o listy świętego Piotra, tak. Gdzie ojciec ją bardzo silnie odrzuca, mówiąc w ogóle odejdź ode mnie, z tym my tego nie uznajemy. I nagle Teresa, w ogóle Anna Maria Tauscher, zaznaczmy to, bo Maria Teresa później, podejmuje jakąś taką właśnie w sercu decyzję, nie pójdę już więcej do ojca, nie pójdę w zasadzie do nikogo w temacie rozważań duchowych, będzie mnie pouczał sam Chrystus. I ona raz, że czyta Słowo Boże, dwa, bardzo dużo czasu spędza z jakiejś takiej intymnej, wewnętrznej samotności, co wcale oczywiście nie oznacza, że ona się izoluje, bo ona się nie izoluje od ludzi, natomiast dużo spędza właśnie czasu w takiej samotności z Chrystusem i go słucha, bardzo intensywnie słucha. No właśnie, taki rys osobowościowy.
Taki moment chyba przełomowy też związany z cierpieniem, bo cierpienie to w ogóle nieodłączna cecha Matki Marii Teresy. Tak. Cierpienie, podkreślmy, które ona wybiera, o które ona prosi, odkrywa to jako młoda dziewczyna, kiedy umiera jej matka i ona wtedy zaczyna rozumieć, że cierpienie może być łaską.
Tak, myślę, że to też jest jedna z tych w ogóle łask takiej dojrzałości, czyli czegoś takiego, co Chrystus jej daje już jako depozyt ku temu, co ma później zrealizować. Dlatego, że no właśnie, to, co ma do wykonania, misja, która jej zostanie powierzona, nie stałaby się na pewno, gdyby ona nie miała takiego hartu ducha i takiej postawy, nie tylko nie unikam cierpienia, w sensie przyjmuje, no bo, ale ona wręcz go chce, ona się wręcz na nie wystawia. Więc to jest taki heroizm, przy czym nieprawdopodobna jest też jej właśnie wiara i ufność, bo ona wie, że to cierpienie za każdym razem jest dane po to, że Bóg chce coś przeprowadzić i wyciągnąć z tego dobro. Dla niej jak dla niej, ale dla swojej misji. I ona się na to absolutnie godzi.
Chyba ojciec Augustyn Palanowski kiedyś powiedział w zupełnie innym kontekście, że Pismo Święte to jest taka księga, w której mamy na wszystko odpowiedzi, dzięki której Pan Bóg z nami rozmawia. I w ogóle mówi o Panu Bogu właśnie jako o tym, który z nami rozmawia. Matka Maria Teresa od świętego Józefa też jest tego bardzo dobrym przykładem, bo śledząc jej właśnie biografię przez kolejne lata, zauważamy, jak często Pan Bóg objawiał jej swoją wolę przez sny. Ona praktycznie wie, że to, co jej się przyśniło, to jest wola Boża i nawet kiedy szuka miejsca na kolejne swoje placówki, porównuje te wizje senne do tego, co widzi przed oczyma i jakby pod wpływem tej wiedzy podejmuje decyzję. To jest też zaskakujące, ale to jest też jednocześnie dla nas budujące, że jeżeli otworzymy się na Pana Boga, Bóg nam odpowie.
Zdecydowanie tak, ona ma kilka takich znaczących, znamiennych momentów absolutnie profetycznych, gdzie otrzymuje wizję, która potem się sprawdza. Wizję, która często jest tak, że gdzieś zapala ją wewnętrznie do szukania, czy jakby wzbudza bardzo konkretne pragnienie. Taki zupełnie pierwszy początek, ona ma lat chyba 16 czy 15 i jest u swoich dziadków na wakacjach, gdzie dziadek i ojciec już zaczynają gdzieś dywagować na temat jej za mąż pójścia, a dodajmy, że to była taka rodzina dosyć znacząca i bardzo dużo członków partii takiej konserwatywnej ówczesnej, partii Centrum, jak i ludzi związanych z armią niemiecką bywało w domu Tauscherów. A ona w tym momencie raz, że się sprzeciwia, mówi kategorycznie, że ona zupełnie inaczej widzi swoją drogę życia, nie mając jeszcze jakby precyzyjnie wyczucia, co to będzie i wiedzy. I dostaje właśnie wizję u dziadka w ogrodzie na temat domu, pierwszego domu dla bezdomnych, który później założy właśnie dla dzieci. No i to się sprawdza. Co jej właśnie Pan Bóg da, jakiś obraz bardzo konkretny, zwłaszcza dotyczący kolejnych fundacji, które później założy już jako fundatorka zgromadzenia. Wszystko za dosłownie chwilę się realizuje. I to ze szczegółami, które Bóg podaje właśnie w tych wizjach.